Czy jakieś nieudane związki pewnie?
Nie, nie miałem nieudanych związków. 20 minut przed szczytem pierwszy raz w życiu poczułem takie symptomy choroby górskiej. Byłem 1000 metrów od szczytu i musiałem zawrócić. Natomiast kolega chciał samotnie zdobyć Everest, poszedł w góry i zginął.
Dzień dobry.
Dzień dobry, zapraszam.
Dzień dobry. Jak tam luksusowo tutaj?
Sami panowie ocenicie.
Tam nie ma co stać, bo mało miejsca, czyli tu wchodzimy od razu, tak?
Tak, od razu, a tam taki przedpokoi.
Tu mamy co? Hol. Tu mamy biurko, kanapę, łóżko i książki, tak?
Czyli... No, jest najważniejszy jest jeszcze komputer, telefon.
Tak. Komputer, jakieś ustawy widzimy, tak? Tak? Czy nie?
Projektu ustaw dwóch, które jeszcze nie zostały przez Sejm przyjęte, a które, no, można powiedzieć, przygotowałem.
Żona przyjeżdża do pana tutaj?
Żona pracuje w Poznaniu, mieszkamy w Poznaniu. Ja staram się przyjeżdżać...
Tylko na posiedzenia?
Tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Kiedy są dni posiedzeń, to zwykle dzień jest od 8 do 22 zajęte na spotkania. Jak jestem w Poznaniu, to robię spotkania zdalnie, tak żeby... możliwie dużo czasu być w domu, natomiast w domu też bardzo dużo pracuję, bo jestem szefem Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, w powiecie poznańskim.
Namestnikiem, tak.
Czyli a nawet jest... kiedy nim nie byłem, no to jedną z takich moich znaków rozpoznawczych była aktywność w terenie. Jak zacząłem działać w polityce, to zanim jeszcze zostałem wybrany, odwiedziłem na przykład wszystkie sołectwa, 240 sołectw w powiecie poznańskim.
Uznając, rąku ścisnął.
No tak, uznając, że trzeba się ludzi poznać i ten teren poznać, i właściwie mogę powiedzieć, że przez te 8 lat bardzo konsekwentnie w ten sposób działam.
Czyli walczył pan o głos rolników trochę, wsi.
No, aglomeracja poznańska to jest aglomeracja, gdzie rolników jest stosunkowo już niewielu, ale także są rolnicy, ale to są ludzie, którzy dojeżdżają do Poznania, czyli są takie przedmieścia Poznania, to są takie stare wielkopolskie miasteczka, no i oczywiście Poznań, z którego pochodzę, w którym mieszkam całe życie, jestem związany, więc to jest ten teren, gdzie na co dzień działam.
Bo dzieci pan jeszcze nie ma.
Nie mam dzieci.
No właśnie, pan chciałam taki dzieci. Prorodzinny, a dzieci jeszcze nie ma, już nie jest pan najmłodszy.
Ma pan 40 ile? 48 lat, dobrze mówię. Tak. No i co z tymi dziećmi będzie, panie Boże?
Jak Bóg da, będą dzieci.
Ale pan chce, rozumiem, mieć dzieci.
Tak.
Okej, okay, dobra.
Późno pan też się ożenił, prawda? Bo
to prawda, stosunkowo późno, kilka lat temu.
Szukał pan długo, czy jakieś nieudane związki pan miał?
Nie, nie miałem nieudanych związków. No, moją żonę poznałem późno i... ożeniłem się, można powiedzieć, wtedy, kiedy poznałem żonę, niedługo później, nieco rok po poznaniu się.
Czyli prawdziwa miłość, się. Tak? Rozumiemy? Miłość od pierwszego wejrzenia taka trochę, czy raczej musieliście się dotrzeć, dograć?
Mogę powiedzieć, że no, żona spodobała mi się od razu. Mhm.
A jak się poznaliście w ogóle?
Na wydarzeniu społecznym.
Ale pan tajemniczo odpowiada.
Politycznie się angażuje, to czy znaczy, raczej stronie?
To znaczy, moja żona nie angażuje się politycznie, więc dlatego też no, jestem powściągliwy.
Ale rozumiem, że wcześniej miał pan jakieś dziewczyny, tak? W szkole i później, na studiach.
Mam wspaniałą żonę i myślę, że...
prawdziwy polityk, tak.
Skoro było pytanie o żonę, no to...
No to nie żył pan do 40 jak mnich.
Nie ma co rozważać, co było wcześniej.
Panie pośle, to może porozmawiajmy o tej politycznej i nie tylko wspinaczce, tak? Proszę powiedzieć o tych swoich wypadach w góry, Mont Blanc, tak? Aconcagua i wiele innych, Kilimandżaro.
Ile 8000-ników?
Korona Ziemi. Czyli wszystkie najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów. Kontynentów jest 7, a szczytów jest 9, bo w Europie i w Australii Oceanii jest spór, który szczyt jest najwyższy. Czyli jest łącznie 9 szczytów. I ta przygoda zaczęła się w 1998 roku. kiedy z kolegą Piotrem Słomskim, będąc jeszcze na studiach, pojechaliśmy takim kombinowanym transportem, częściowo stopem, na Kaukaz i weszliśmy na Elbrus. To był 98 rok, a w 2014 roku to była moja trzecia wyprawa na Everest. Wszedłem na Everest i zakończyłem tą 16-letnią przygodę. Przy czym muszę powiedzieć,
nie
że...
Nie bał się pan? Nie miał pan takiej myśli, że kurczę,
spadnie
gdzie
pan
ja jestem?
Znaczy, wchodząc na Everest nie, chociaż była taka sytuacja niebezpieczna.
Ale śmierć panu spojrzała w oczy w którymś momencie, w górę?
Nigdy mi nie spojrzała, dlatego że byłem... starałem się... jakby nie traktowałem tego na zasadzie wszystko albo nic. Kiedyś Krzysztof Wielicki, którego spotkałem, powiedział mi, jak jechałem na McKinley'a, powiedział: pamiętaj, góry poczekają. Krótko mówiąc, że nie ma co
podpalać się i tak szarżować. Podpalać
są
się.
Niektórzy tacy, którzy są.
Ale
właśnie...
muszę powiedzieć, że to było trudne, bo w 2012 roku byłem na pierwszej wyprawie na Everest. Byłem 1000 metrów od szczytu i musiałem zawrócić, dlatego że załamała się pogoda. Natomiast kolega, on nie był moim partnerem, był tak indywidualnym wspinaczem, chciał samotnie zdobyć Everest, poszedł w góry i zginął. Więc to doświadczenie, że różnie się rzeczy mogą potoczyć, to było obecne w czasie tych wypraw, ale nie mogę powiedzieć, że śmierć mi kiedyś zajrzała w oczy.
Natomiast, ale jakieś chwile grozy pan przeżył.
No to wielokrotnie.
To proszę,
ale
o tych
w polityce
grozy
też przeżyłem takie chwile. Nie wiem, które były.
Proszę wymienić
które były,
najmocniejszą, które... najmocniejszą, największą chwilę grozy, o której Piotrek wspomniał,
tak,
którą pan przeżył.
Historię taką.
Nie wiem, czy chwilę grozy, ale jest wiele
taki
takich,
moment, który
ale
pan...
jest wiele takich momentów. Na przykład na tej pierwszej wyprawie, o której mówimy na Elbrusie, to jakieś 20 minut przed szczytem, pierwszy raz w życiu poczułem takie symptomy choroby górskiej. To przyszło nagle, poczułem się jakby miał, nie wiem, 39 stopni temperatury, wszystko zaczęło się rozpływać dookoła.
I co tu robisz,
i to był tak?
Tak,
no tak, bardzo pan... blisko już szczytu, chociaż nie wiedzieliśmy dokładnie gdzie, bo była mgła. Był ten moment wahania. I dzisiaj wiem, że gdybym wtedy nie przezwyciężył tej chwili słabości, nie wszedłbym na Elbrus i nie wszedłbym już na kolejne góry, bo uznałbym, że dla mnie to nie jest stworzone. Ale ponieważ wtedy jakoś udało się opanować tą słabość, niezależną od człowieka, no bo choroba górska nie jest jakby związana nawet z poziomem, często nie jest związana ani z umiejętnościami, ani z wytrzymałością. No, jest to pewna taka, mówią, zmienna osobnicza.
Czyli miał pan gorączkę? Co pan jeszcze miał w tym?
Znaczy, nie mówię, że miałem gorączkę, ponieważ jest mało tlenu, powoduje, że człowiek czuje, jakby
tak,
miał
tak,
gorączkę.
Znaczy, w sensie, jak się pan czuł jeszcze? Niech no, pan wymienił objawy.
No, przede wszystkim właśnie to, że człowiek czuje, że wszystko się zaczyna rozpływać dookoła, jakby miał wysoką temperaturę. No i myśl jest taka, schodzić. No ale ponieważ wiedziałem, że blisko do szczytu, chociaż nie wiedziałem ile, to był ten moment opanowania. Ale takich momentów było więcej. Na przykład później w 2004 roku, kiedy wchodziłem na trzecim, Mont Blanc, czyli najwyższą górę Europy, stosunkowo nietrudną górę w porównaniu do
innych. Ile panu zajęła wyprawa?
No to był wypad taki przedłużony weekend na Mont Blanc, a wyprawa na Kaukaz dwa miesiące.
Wejdę sobie w weekend na Mont Blanc, nie?
No byłem wtedy, napisałem wtedy doktorat, byłem wtedy w Strasburgu, no i na taki przedłużony weekend pojechałem. Ale tam była inna ciekawa sytuacja,
ale
ponieważ...
sam pan był czy z kimś?
Nie, byłem z kolegami, taką grupą znajomych, właściwie znajomego z Polski i załamała się pogoda. I oni zdecydowali się, żeby, byliśmy już na 4000 metrów, oni zdecydowali się, żeby zejść w dół. Ja jeszcze jeden dzień poczekałem na poprawienie się pogody i wszedłem.
To sam pan został?
Sam zostałem wtedy.
Nie bał się, nie bał się pan? Nie bał się pan, że pan sam został?
Ja pokazuję te no to właśnie są takie obrazy, bo nie rozmawiam w jakiś sposób uporządkowany, ale właściwie na każdym etapie mojego życia ta kolejna góra była Everestem, czyli była takim wyzwaniem, które samo w sobie było, wydawało mi się, szczytem moich możliwości i no, było wyzwaniem. Oczywiście z perspektywy patrzę, że niektóre z tych rzeczy były łatwiejsze i trudniejsze. Nie wiem, wejście na najzimniejszą górę Ziemi na Antarktydzie, czy wejście na piramidę Karstens, która była technicznie najtrudniejszą z gór i na Papui, czyli w takim bardzo egzotycznym miejscu. Więc każda z tych gór była wielką przygodą. I też trzeba powiedzieć, że były góry i były podróże, bo te rzeczy były z sobą związane łącznie. To też powodowało, że ta moja młodość się przedłużyła przez te 15 lat.
A mocno przeżył pan tą śmierć kolegi?
I trochę nawiązuję w tym momencie do pytania, które padło chwilę wcześniej. To było poruszające wydarzenie.
Jak się nazywał ten kolega?
Ralph Arnold. To był Bawarczyk, z którym mieliśmy obok siebie rozbite namioty w bazie pod Everestem. Tam się poznaliśmy, tam się zaprzyjaźniliśmy, rozmawialiśmy. Ponieważ ja wcześniej studiowałem w Bawarii, też znam niemiecki,
no tak,
więc kilkanaście dni...
Tu Polaki Niemiec się dogadują czasem.
Ja nigdy nie miałem z tym problemu, mam wielu znajomych i przyjaciół w Niemczech. No byłem też przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej.
No tak,
ale już w Sejmie.
Wracając do właśnie tej sytuacji.
Z Ralfem się zaprzyjaźniliśmy, można powiedzieć, i dużo czasu spędziliśmy razem. Rozmawialiśmy i o górach, i o innych rzeczach. No i element dramatyczny polega na tym, czy ten dramatyzm tej sytuacji polegał na tym, że byliśmy w tym samym miejscu, w drugim obozie, wchodziliśmy od strony tybetańskiej, na wysokości mniej więcej 7600-7700 metrów i załamała się pogoda. No i było pytanie, ryzykować i wchodzić do góry, albo zejść na dół, z wielkim prawdopodobieństwem, że w tym sezonie już więcej nie będzie szansy. A to jest 6 miesięcy przygotowań, duże wydatki, wyprawa 2 miesiące, atak szczytowy tydzień, więc no, dużo zasobów zostało zaangażowanych, i emocji,
i
finansów, i media też.
Żeby to
krótko mówiąc, zejść czy ryzykować. I Ralf zdecydował się wchodzić. On, być może jego sytuacja osobista była inna, moja sytuacja była inna, ale on zdecydował się wejść i nie jest wykluczone, że można było tego dnia wejść, ale bez wątpienia pogoda się radykalnie popsuła.
Nie odradzał mu pan, że Ralf nie idzie?
Nie było już takiej rozmowy. To znaczy w nocy, kiedy rano wstaliśmy, już było widać, że pogoda jest fatalna, my nie poszliśmy do góry, a on już wyszedł.
Nie radził się pana wcześniej, jak rozmawialiście, że słuchaj, wchodzę, czy ty wchodzisz?
Nie. No, nie rozmawialiśmy o tym, namioty mieliśmy obok siebie rozbite, natomiast o tym nie rozmawialiśmy. To też było tak, że on nie był jedyną osobą, która tego dnia zaryzykowała. Ja podjąłem decyzję, że trzeba zejść, ponieważ wydawało mi się, że właśnie nic za wszelką cenę. Tego dnia warunki nie były dobre. Jak się jest pierwszy raz na takiej wysokości, to też nie ma co szarżować. I takie było moje myślenie.
Co jest większym wyzwaniem dla pana, właśnie góry czy polityka?
No, każda z tych rzeczy jest inna, chociaż każda z tych rzeczy jest dla mnie naturalna i właściwie można powiedzieć, od dziecka była naturalna. No bo od dziecka jeździłem w góry.
Od dziecka polityką panu się zajmował.
Może nie zajmowałem się, ale interesowałem się historią, interesowałem się światem, więc właściwie moje lektury od dzieciństwa były też takie, no, można powiedzieć, czasami niedziecięce.
Ale co,
w latach 80. bardzo mocno się już polityką interesowałem.
W wieku 7-10 lat czytał pan co? Jakie książki? Takie, które nie czytają rówieśnicy, nie czytali?
Czy... Kubusia Puchatka.
Pamiętam taka zabawna scena,
Machiavelliego,
że jak jeszcze w pierwszej połowie lat 80. koledzy nazywali mnie na podwórku PWN. To tak zdradzało moje zainteresowania, no tak generalnie światem.
Ale pan się obruszał wtedy?
Właśnie,
czy pan jednak,
miło,
czy pan jednak lubił tę sytuację?
Nie pamiętam, ale dzisiaj mnie to niezwykle bawi.
Ale co mówili, co idzie ten PWN, tak?
No nie wiem, czy tak, ale w każdym razie
tak
pamiętam...
Tak z szacunkiem, PWN, pomóż nam.
Myślę, że ani nie było tak, ani nie było tak.
To jak
bo graliśmy w piłkę, graliśmy w kapsle, czy różne inne rzeczy, natomiast...
Czyli takie normalne zainteresowania też pan miał, nie tylko ten PWN.
Myślę, że generalnie te góry, podróże, podróże autostopem też dużo, to jakby... w nietypowy sposób łączyły się z moimi zainteresowaniami o polityce, o świecie. Zresztą ja bardzo długo jeździłem stopem jeszcze, jak byłem na studiach doktoranckich. Już miałem ponad 30 lat, ale...
To co, tak nie dziwnie, że tak stopem? No, taki, Nie dziwili się, że taki stary chłopa.
Na pewno było to dziwne. No, pewnie był kontrast, jeśli chodzi, bo każdy wyczuwał szybko, że wykształcony człowiek już znający jakoś języki, poruszający się po świecie, a z drugiej strony jeżdżący stopem, chodzący, wyjeżdżający na wyprawy do Afryki.
Chciał pan.
Wyjeżdżający na wyprawy do Afryki i tak dalej. No, po części ma pan rację, że no, kiedy mówię o tych latach 90. czy 2000, no to większość wypraw na góry Korony Ziemi to były wyprawy przy bardzo skromnych środkach. To czasami było kilkaset dolarów. To właściwie to jest, ludzie nie wierzyli, słuchając, za jak niewielkie pieniądze można pojechać do Afryki i wejść na Kilimandżaro, pojechać do Ameryki Południowej, no bo były, no, skromnie w tym czasie musiałem żyć i gospodarować.
To co pan jadł wtedy?
No, pamiętam, że jak pojechałem w latach, w roku 96, to jeszcze było przed wyprawami na góry Korony Ziemi, do Irlandii, to przez miesiąc tylko raz kupiłem ciepły posiłek. Więc to wymagało to takiego zahartowania. Nigdy nie przymierałem głodem, nie było takich problemów, ale wymagało dużej dyscypliny, oszczędności i takiego samozaparcia. I mogę powiedzieć nawet, że tak naprawdę z punktu widzenia 21-letniego chłopaka wyjście z Poznania z domu, znalezienie stopa i pojechanie do Irlandii, miesiąc chodzenie po Irlandii, powrót, było większym tak naprawdę wyczynem i taką wymagało większej odwagi niż później zdobycie najwyższej góry, nie wiem, na jakimś odległym kontynencie, dlatego że tamte późniejsze rzeczy były już pewną konsekwencją, były te wyprawy lepiej przemyślane, zorganizowane, a tutaj to było wyjście trochę
spontan, trochę takie.
Trochę wyjście w nieznane. Dzisiaj Irlandia, no to tysiące czy dziesiątki, setki tysięcy Polaków wyjechało po 2004 roku.
Egzotyczny kraj.
Ale w latach 90. No tak. Irlandia była krajem niemal egzotycznym.
Panie pośle, wracając, tylko dopytam jeszcze o PWN, o tą ksywkę PWN. Pozwalał pan ściągać, znaczy właśnie, pozwalał pan, żeby koledzy ściągali od pana klasówkę, tak. Czy jednak pan zakrywał, zasłaniał
nie,
tam?
Nie.
Czyli
nie.
Pomagał pan, rozumiem, tak? Jak komuś groziła pała, to pan tam...
Nie, raczej raczej nie było takich sytuacji.
A, w sensie, że co, że w ogóle nie ściągali od pana?
Nie, to znaczy ściągali, no, to jest jasne.
Ale pan nie ściąga.
Bo niektórzy to, wie pan, zakrywają, że nie chcą się podzielić ich wiadomościami i informacjami.
Ale jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień.
Pan należał do tej grupy.
A dziewczynom pan imponował właśnie tą wiedzą? Jak już w takich starszych klasach, nie wiem, w liceum czy na studiach, tak.
Nie wiem, czy tutaj
leciały na,
nie wiem, leciały
czy,
na wiedzę.
Nie wiem, czy akurat to jest ta przestrzeń, która jest najbardziej istotna.
Nie, dlaczego? Politycy od kuchni, panie pośle.
Proszę wybaczyć, że nie będę się w to, jakby tego tematu rozwijał. Pozdrawiam czytelników Super Ekspresu i chciałem bardzo serdecznie podziękować za fajną rozmowę i fajne spotkanie z panami.